To są komentarze w Radiu Gdańsk. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie w studio. Roman Daszczyński, portal gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
Artur Górski, Gazeta Gdańska i magazyn Solidarność.
Witam Państwa.
Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Gdańsk.
Dzień dobry.
Rozpoczynamy komentarze. Panowie, wczoraj odbyła się debata na trzy głosy. Debata organizowana przez dwa media publiczne na Pomorzu, przez Telewizję Gdańsk i przez Radio Gdańsk. Debata poświęcona samorządności. Dyskutowaliśmy o zarówno województwie nowym, proponowanym środkowo-pomorskim, jak i o tym, czy Trójmiasto rozwija się kosztem regionu. Chciałbym, żebyśmy spróbowali te tematy trochę poruszyć się w naszych komentarzach. Przede wszystkim o tym województwie środkowo-pomorskim, bo to była sprawa głośna w kampanii wyborczej. I to nie tylko w tej kampanii wyborczej, bo ja już pamiętam, że ileś kampanii wcześniej, to za każdym razem pojawia się pomysł województwa środkowo-pomorskiego. Rzeczywiście w ostatniej kampanii Prawo i Sprawiedliwość złożyło takie, wydawało mi się, zobowiązanie wobec mieszkańców Słupska, że to województwo środkowo-pomorskie powstanie, Słupska i Koszalina. Tymczasem wczoraj premier Beata Szydło powiedziała, że rząd w tej chwili nie pracuje nad zmianą administracyjną kraju. Nie ma w tej chwili w agendzie rządu prac nad powołaniem jakiegokolwiek nowego województwa. Zatem o co chodzi z tym województwem? Marek Ponikowski najpierw.
Moim zdaniem chodziło tak jak tych wcześniejszych, jak swojego czasu Leszkowi Millerowi i już w dwóch kolejnych kampaniach
i AWS-owi,
Lechowi Jarosławowi Kaczyńskiemu o głosy po prostu. No i to jest taka sympatyczna obiecanka, zwłaszcza dla urzędników byłych lub potencjalnych, że tutaj znowu słońce zaświeci na naszej ulicy i będą posady.
Ale Marku, czy tylko urzędników? Bo jeśli ja przypominam badania, które myśmy prowadzili w trakcie kampanii wyborczej ostatniej, zleciliśmy badania dotyczące tego, czy jesteś za powstanie województwa środkowo-pomorskiego. I im bliżej zachodu, im bliżej Słupska, badaliśmy to okręgami do Senatu, wyborczymi do Senatu, im bliżej Słupska, tym nie tylko urzędnicy, ale także mieszkańcy bardziej opowiadali się za tym, żeby powstało to województwo środkowo-pomorskie.
Bo jest jakieś takie poczucie niedocenienia, przy czym to bardzo podejrzewam, że dość szybko by się zmieniło w razie ucieleśnienia tego pomysłu w kolejną falę frustracji, bo to nie może się udać. No to było zawsze województwo marginesowe, mówiąc brutalnie, to środkowo-pomorskie. I w tej chwili żadne prognozy nie wskazują, że miałoby się to zmienić w razie realizacji tego. Ja słuchałem swojego czasu i czytałem takiego eksperta z Uniwersytetu Warszawskiego, Grzegorza Gorzelaka, który przestrzegał, że te nadzieje, że teraz to my byśmy dzielili sobie te fundusze unijne, to jest czysta aluzja, bo to jest zupełnie marginesowe sumy, bardzo duże, ale po prostu wcale nie przesądzające o rozwoju czegokolwiek lub braku rozwoju.
Patrzę na zegar, to czy to województwo środkowo-pomorskie to jest kampania wyborcza, kiełbasa wyborcza, czy realny projekt. Już po krótkiej przerwie Artur Górski i Roman Daszczyński zabiorą głos.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
To są komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Gdańska, Artur Górski, Gazeta Gdańska i magazyn Solidarność. Roman Daszczyński, portal gdańsk.pl, to goście komentarzy. Mówimy o tym, czy te obiecane województwo środkowo-pomorskie to była kiełbasa wyborcza, czy realny projekt. Przypominam, że wczoraj odbyła się debata radiowo-telewizyjna, Telewizja Gdańska, Radio Gdańsk. Przeprowadziliśmy debatę dotyczącą właśnie przyszłości samorządów. Ten temat także stanął. Marek Ponikowski w poprzedniej części mówił, że to raczej kiełbasa wyborcza, że to jest kiełbasa wyborcza, która kolejny raz została serwowana.
Generalnie.
Pomysł polityczny, ale który nie będzie zrealizowany, jak zrozumiałem twoją wypowiedź. Zapowiadany, ale po raz kolejny, ale nie zrealizowany.
Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Chyba, że właśnie ta polityka weźmie górę nad zdrowym rozsądkiem.
I teraz Artur Górski.
No, przyjdzie mi podzielić zdanie, bo rzeczywiście sam potencjał demograficzny tego nowo tworzonego województwa byłby znikomy. Koszalin ze Słupskiem to raczej 200 tysięcy.
Gorszy niż województwa opolskiego czy warmińsko-mazurskiego?
Tak, 200 tysięcy mieszkańców, więc nie tyle co liczy Gdynia. Tu jest inny problem, bo kwestia związana też z podatkiem PIT. To też zresztą w tej debacie był poruszany. Mianowicie reforma ustroju podatkowego powoduje, że do kas miejskich będą wpływały mniejsze pieniądze, a no, przemysłu specjalnie w Słupsku i Koszalinie nie ma. Co ciekawe, kiedy województwo koszalińskie powstawało w 1950, Koszalin był dużo mniejszym od Słupska miastem i decyzje zapadły takie, żeby to stolica województwa była w Koszalinie. Czy tam są takie animozje między Koszalinem a Słupskiem, jak między Toruniem a Bydgoszczą? Pewnie nie, ale...
Ale uciekasz mi od odpowiedzi na pytanie.
I od razu powiem. Kiełbasa wyborcza, Aleksander Kwaśniewski, który z Białogardu pochodził, on pierwszy rzucił takie hasło odbudowy tego województwa, czy budowy województwa środkowo-pomorskiego w kampanii w 2000 roku. Prawo i Sprawiedliwość zapewne, zresztą w antenie Radia Gdańsk też o tym mówiłem, w trakcie kampanii taką wrzutkę uczyniło, licząc pewnie na głosy, ale naprawdę zachodzę w głowę, co mogłoby dać tym potencjalnym wyborcom województwo. Województwo tak słabe, jak mówię, demograficznie przede wszystkim. No, jest co prawda bardzo ciekawe miasto bytów, ale miasto, które jest dynamiczne przez aktywność swoich mieszkańców, przez bliskie związki z Republiką Federalną Niemiec i przez dużą firmę, która tam funkcjonuje. Co ciekawe, tenże bytów nie ma połączenia kolejowego z Trójmiastem, więc...
Ale właśnie, to tutaj wtrącę się na przepraszam, ale jest plan, żeby włączyć Bytów właśnie w sieć metropolitalnej kolei.
Tak, ja mówię, co stanie na dzień dzisiejszy.
Jeśli
więc,
to powstanie więc, trzecie województwo, ten pomysł temat będzie nieaktualny.
Tak. To jest, można mówić o planach, ale w sensie projektu i w sensie planów, to poprzednia rządząca koalicja była mistrzem świata przez 8 lat. Niewiele z tych planów wyszło.
Do województwa dochodzi.
Do województwa. Jeszcze jedna kwestia związana, kolej, jeszcze jedna tylko kwestia związana z podziałem. W sensie nie dziwię, że premier Beata Szydło odstępuje od tej zapowiedzi, rząd ma rzeczywiście pilniejsze kwestie niż zabieranie się za reformę administracyjną. Trzeba by wówczas ruszyć i ustrój miasta stołecznego Warszawy, wydzielić zapewne z województwa mazowieckiego stolicę, nadać jej specjalny statut. Uruchomiłoby to lawinę problemów i tematów, które nie są tak pilne jak sprawy społeczne stojące przed PiS-em.
Roman Deszczyński. Bliżej Romku mikrofonu.
To, co powiedział Artur, przepraszam, jest ciekawe, ponieważ łatwo mówić, że to była kiełbasa wyborcza. Nawet Jarosław Kaczyński osobiście coś mówił w trakcie kampanii o województwie środkowo-pomorskim. Ale potem pojawiły się takie głosy bardziej zakulisowe, że nie chodziło o prostą kiełbasę wyborczą, tylko o taki pomysł, żeby poprzez utworzenie nowego województwa i naruszenie granic czterech innych województw doprowadzić do sytuacji, w której konieczne będą nowe wybory samorządowe.
Przedterminowe wybory samorządowe.
Tak, więc
do sejmików. Tak?
Więc najprawdopodobniej o to chodziło. Nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński tak wielką uwagę zwracał na jeden mały fragment Polski. Tutaj raczej ten projekt polityczny
ale
szedł
głosy,
dalej.
Głosy nawet w jednym małym fragmencie Polski też się liczą.
No zapewne, ale to mogą robić lokalni politycy. Co do Słupska i jego ambicji, to jest oczywiste, że mówisz, Jacku, że mieszkańcy chcieliby. Tak, bo to się wiąże z jakimś takim poczuciem
prestiżu,
dumy lokalnej. Do tego jest jakiś resentyment, no było województwo słupskie przecież. Tak, tylko że to wszystko jest iluzoryczne i rzeczywiście trzeba by zrozumieć, po co była ta reforma administracyjna, nieudana niestety, z powodów politycznych.
Dlaczego nieudana?
Ponieważ te regiony, które utworzono, miały być większe. Miały być większe.
Miało być ich mniej. Pod względem, miało być 8.
Miało być ich mniej. Miały wielkością przypominać raczej landy niemieckie i w związku z tym miały mieć dużo większy potencjał ludnościowy
i gospodarczy.
Przypomnę, że województwo pomorskie miało obejmować Toruń między innymi, ale oczywiście jakieś tam zakulisowe rozmowy w Sejmie sprawiły, że Toruń znalazł się poza województwem pomorskim, w związku z czym uznano, że od biedy takim kołem zamachowym na południowym krańcu województwa może być Grudziądz.
Ale okej, Romku, tylko mówisz, rozumiem, że to, że mieszkańcy i władze tamtych terenów chcą województwa środkowo-pomorskiego, to jest kwestia pewnego sentymentu. Resentyment związany z tym, że kiedyś województwo było województwo słupskie, Słupsk był stolicą województwa, tak?
Toruń też był stolicą województwa pomorskiego przed 1939 rokiem.
Tak, to był w międzywojniu rzeczywiście to Toruń był stolicą województwa pomorskiego. Być może jakieś poczucie krzywdy, być może do jakiegoś stopnia uzasadnione w Słupsku istnieje, ale od tego są na przykład media, żeby z nich korzystać i opowiadać o tym mieszkańcom województwa pomorskiego. Nie przypominam sobie, żeby słupscy politycy specjalnie zgłaszali ten temat.
Ale za każdym razem. Wydaje mi się, że za każdym razem mówił o tym, że są pokrzywdzeni, ale to trzeba, że dostają za mało pieniędzy z Gdańska.
Trzeba konkretnie wskazywać, konkretnie liczyć i myślę,
wszyscy
że
mówią, że mają za mało
pieniędzy. Też aktywności prezydenta tegoż miasta i Robert Biedroń może szukać równie dobrze wsparcia w Gdańsku, a pewnie jeszcze lepiej niż Las Vegas. A jest jego aktywność zagraniczna bardzo, bardzo bujna, z której wynika nic dla mieszkańców. Dla jego autopromocji wiele.
Akurat Biedronia się za dużo nie czepiał, nie jest długo tym prezydentem, a zaszłości zdaje się, wieloletnie, prawda? Mhm. Natomiast zrozumiałe jest, że prezydent Słupska staje murem ze swoimi obywatelami i krzyczy, chcemy więcej.
Mhm. No, Marek Ponikowski.
Od wszystkich nominatów społeczeństwa wymagamy chyba nie tylko tego, żeby się wsłuchiwali w głos narodu, ale też, żeby korzystali ze swojej wiedzy, która jest na ogół większa niż wiedza przeciętnego obywatela.
Co masz na myśli?
Myślę właśnie te takie wypowiedzi prezydenta Biedronia na temat tego województwa środkowo-pomorskiego. No to jest takie wyraźnie działanie pod publiczkę. No, że skoro tutaj obywatele... Niech on się powoła jakąś grupę ekspertów, którzy to zbadają i wtedy niech to będzie na podstawie jakichś realnych, twardych dowodów. Czy warto, czy nie warto. W tej chwili ja jestem przekonany, że to jest właśnie tylko taka czysto PR-owa zagrywka, że obywatele chcą, jest moda na to, żeby się wsłuchiwać, to ja powiem, że popieram województwo środkowo-pomorskie. To mi się nie podobało.
No ale to jest sposób na to, żeby trochę, nie wiem, czy dobrego sformułowania użyć, ale trochę wydusić pieniędzy z samorządu województwa pomorskiego.
Szantażować marszałka Strukę.
Dla siebie. No, nie chcę używać słowa szantaż, ale trochę coś takiego jest.
Dwugłos między prezydentem, jeśli chodzi o podział tych środków.
Ale Artur Górski, uważasz, że województwo, dzieląc te pieniądze, rzeczywiście faworyzuje Trójmiasto kosztem regionu?
No jest ten model rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjny, takie mądre sformułowanie. To się dzieje w Trójmieście. On rzeczywiście poprzez swój potencjał zasysa więcej tych środków. Też masz więcej środków, które może zaangażować. To jest taka kwadratura koła. Słupsk jest mocno zadłużony. Gdańsk jest to też, chociaż część tego długu w spółkach komunalnych tkwi. I tu jest kwestia absorpcji tych środków unijnych, szczególnie tej perspektywie nowej unijnej. To jest jedna kwestia. Czy urzędnicy słupscy są bardziej dynamiczni, więcej wiedzą? Pewnie tak, niż przeciętny słupszczanin. Powinni tę wiedzę wykorzystać, by te środki pozyskiwać. Zresztą marszałek Struk całkiem słusznie stwierdził o procedurach konkursowych. No, tu można mieć pretensje, czy te procedury konkursowe prowadzone w Gdańsku biorą pod uwagę, a to Słupska, ale Słupsk ma też to, co zresztą zauważyliśmy wcześniej, problemy z przeszłością, z tym, co pozostawili.
No to jest jedno z najbardziej zadłużonych miast w Polsce.
To nie jest wina modelu dyfuzyjno jakiego?
Nie jest to akurat wina, ale no, prezydentowi Słupska udało się zjednać poprzednio panią premier i uzyskał dofinansowanie na krótki moment.
Roman Daszczyński, bardzo proszę, przepraszam, bo się zgłasza.
Kto wie, tam te dziwne decyzje miasta Słupska, na przykład o budowie tego nieszczęsnego akwaparku, który ciągnie kasę miasta pod wodę, to ja nie wiem, czy tam dyfuzja na sporą skalę się
jeszcze jest kwestia szpitala, jego problemu. I tutaj z marszałkiem powinien pan prezydent Biedroń siąść i porozmawiać, co dalej z problemami, które są w szpitalu słupskim.
To będzie to województwo środkowo-pomorskie, czy nie będzie? Powiedzcie tak po jednym zdaniu, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw Tak, powróżcie, Romak.
Będzie, ale nie, nie jest to zależne od woli mieszkańców Słupska i okolic, tylko jest to zależne od woli politycznej lidera Prawa i Sprawiedliwości.
Ale będzie.
Nie, nie. Pytanie. Jeśli rzeczywiście możliwe będzie przeprowadzenie przedterminowych wyborów samorządowych i z badań opinii publicznej będzie wynikało, że PiS może na tym zyskać, to najprawdopodobniej takie województwo może
czyli
się pojawić.
Czyli to jako element większego projektu politycznego obejmujesz to województwo środkowo-pomorskie.
Moim zdaniem bez tego województwo środkowo-pomorskie nie zaistnieje.
Życzę serdecznie mieszkańcom Słupska i całej tej zachodniej części województwa pomorskiego, aby nie było, bo generalnie oni więcej zyskają na tym, że są na Pomorzu, niż na tym, że będą w tym biednym województwie hipotetycznym środkowo-pomorskim.
I Artur Górski.
Województwo środkowo-pomorskie powstanie, czy nie? Nie powstanie, kiedy rząd Jerzego Buzka zabrał się za reformy. Pisaliśmy w Dzienniku Życia o 12, góra 12 województwach i powiatach zbudowanych na bazie 409 gierkowskich województw. I pamiętam doskonale teksty 98 i 99 roku, więc uważam, że im silniejszy organizm, tym korzystniej. Też dla lokalnej społeczności. Nie widzę powodu, żeby powstawało Słupsko-Koszalińskie województwo. Jak byś miał nazywać Słupsko-Koszalińskie? Gdzie ma być stolica tego województwa?
Środkowo-Pomorskie. Mamy Kujawsko-Pomorskie, które podzieliło...
Gdzie Urząd Marszałkowski
między Toruniem a Bydgoszczą.
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Więc są takie w najbliższej okolicy przykłady, więc można by było to pogodzić. Nasz słuchacz Jarek pisze, z tego co pamiętam, to jak było województwo słupskie, to było to jedno z najgorszych województw, patrząc pod kątem ekonomicznym, a czyli najbiedniejsze, panie Jarku. A problem bezrobocia był jednym z głównych tematów. To nasz słuchacz. Panowie, zbliża się godzina 9:30, za chwilę skrót wiadomości. Po nim ponownie jesteśmy z naszymi słuchaczami. Roman Daszczyński, Artur Górski, Marek Ponikowski.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
To są komentarze w Radiu Gdańsk. Artur Górski, Gazeta Gdańska i magazyn Solidarność. Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Gdańsk. Roman Daszczyński, portal gdańsk.pl. To goście komentarzy. Panowie, nareszcie, dlatego użyłem tego przymiotnika nareszcie, znaczy tego słówka nareszcie, dlatego że kilkakrotnie rozmawialiśmy we wtorki w komentarzach o repatriantach. Mówiliśmy o tym, że zobowiązujemy się, że będziemy uchodźców przyjmowali, że imigranci napływają na Europę i cały czas w tych dyskusjach pojawiali się gdzieś w tle ci zapomniani repatrianci. Nareszcie wydaje się, jest szansa na to, że ci, którzy będą chcieli wrócić, wrócą do ojczyzny, bo ustawa repatriacyjna ma objąć 10 tysięcy osób. Wszyscy potomkowie według tych deklaracji represjonowanych będą mogli wrócić. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w Warszawie pod pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie, więc takie symboliczne miejsce i symboliczna osoba, Anna Maria Anders, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw dialogu międzynarodowego, przedstawiła założenia do tego projektu ustawy o repatriacji. Nareszcie, tak to zakończę i oddam głos Arturowi Górskiemu.
Rzeczywiście nareszcie, to po 25 latach wolnej ojczyzny powinno dziać się szybciej. Symboliczne miejsce, ja słusznie zwrócić uwagę, i pomnik symboliczny, i osoba symboliczna, córka generała Władysława Andersa, który w 1941 roku wydobył z nieludzkiej ziemi ponad 120 tysięcy naszych rodaków, polskie dzieci, i przez Persję prowadził je do wolnej ojczyzny, więc i osoba, i miejsce symboliczne. W 2010 roku, kiedy zginął tragicznie Maciej Płażyński, jego syn Jakub przejął inicjatywę utworzenia tej ustawy i to się ślimaczyło przez 5 lat, aż Najwyższa Izba Kontroli, o dziwo, w 2014 roku zajęła się w swoim raporcie, krytycznie oceniła kwestię podejścia władz do repatriatu naszych rodaków na wschodzie. Samorządy, które pracowały nad ściąganiem Polaków
za wschodu. Gdańsk był takim samorządem,
jednak
jest.
Jest, ale to nie udźwignęły tematu. Tak jak i nie udźwignął tematu marszałek Senatu Bohdan Borusewicz, który w 2010 roku obiecywał, będąc w Irkucku, pomoc, wsparcie. Skończyło się tym, że jedna z gdańskich fundacji ściąga dzieci na wakacje dzięki własnym sumptem, więc szczere obietnice niczemu się to dobremu nie przysłużyły, a Senat odpowiadał za kontakty z Polakami za granicą celowo. Nie unikam słowa Polonia, bo zarówno na terenie Ukrainy, dzisiejszej Białorusi, jak i Litwy to są Polacy, ludzie mieszkający w Kazachstanie czy na Bajkalu jest taka piękna wioska Wierszina w Buriacji, zamieszkała przez Polaków. Myślę, że ten plan jest zakrojony na 10 lat. Nie wiem, czy to będzie tylko 10 tysięcy osób. To wydaje mi się, że zainteresowanie powrotem do ojczyzny będzie większe.
No tak, zakłada ta ustawa, że to
tak,
ma być...
Realizacja tej ustawy ma trwać dekadę, więc...
10 tysięcy osób. Pytanie jest, czy oni będą chcieli wrócić, Romku? Twoim zdaniem.
To jest... No, tak skonstruowałeś to pytanie, co to znaczy wrócić. Najczęściej mówimy o osobach, które nigdy tutaj nie były, więc powrót to jest taki umowny...
Wrócić do ojczyzny.
Otóż tak się składa, że mamy do czynienia z drugim i trzecim pokoleniem, które najpierw wrosło w ten świat sowiecki. Oczywiście część rodzin pielęgnowała jakieś polskie tradycje. Może i język przetrwał tu i ówdzie, ale tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z przybyszami z postsowieckiego wschodu. I oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, bo ze względów demograficznych Polska potrzebuje mieć więcej obywateli. No tylko no nie chciałbym, żeby to wszystko
ale widzisz,
było
zagrożenia,
nadmiernie.
Czy
zagrożenia? Nie, myślę, że te zagrożenia są dużo mniejsze niż w przypadku planowanych przybyszów zwanych uchodźcami.
Ja nie mówię o tego typu zagrożeniach. Ja myślę o innych, o tym, czy będziemy potrafili tych ludzi tutaj przyjąć, czy znajdą się miejsca pracy, czy znajdą się czy opracujemy dobre programy, które pozwolą im tutaj dobrze się zaaklimatyzować.
To jest poważne pytanie. Oczywiście musimy pamiętać, że jednak standard życia tam na wschodzie jest dużo niższy, więc wymagania tych ludzi też nie będą jakieś nadmierne. Jeśli Polska nie będzie w stanie ich spełnić, to będzie kolejny wstyd dla naszego społeczeństwa. Ale chcę powiedzieć, że rzeczywiście sprawa repatriantów, no to jest taki wyrzut sumienia w naszym społeczeństwie. Już dawno powinna była być rozwiązana. Były oczywiście próby i wspólnota polska, o której Artur wspominał, i poszczególne gminy, w tym gmina Gdańsk jest naprawdę bardzo jasnym, pozytywnym przykładem, że można, choć oczywiście to się odbywało na mniejszą skalę niż powinno. Ale ja też znam osobiście profesora Stefana Angielskiego, nefrologa z Gdańska, który własne stypendium ufundował. Sam jest zresztą Sybirakiem i z obwodu kaliningradzkiego, bo warto sobie uświadomić, że w obwodzie kaliningradzkim też mieszkają
Polacy.
I to też tacy właśnie, którzy żyli w Związku Radzieckim przez te wszystkie lata. Więc profesor Angielski ufundował własne stypendium i kilkanaście, zdaje się, osób młodych, oczywiście zdolnych Rosjan polskiego pochodzenia, tak chyba to trzeba określić, którym dał szansę powrotu do ojczyzny w ten sposób, wykształciło się za jego pieniądze.
Mm-hmm. Marek Pańkowski.
Parę uwag. Nie mówmy o powrocie, no na Boga. Przecież to są ludzie, którzy albo po roku po pokoju brzeskim znaleźli się już po stronie sowieckiej, bo tam po prostu zawsze mieszkali. Myślę o chociażby tych ludziach z tych polskich obwodów autonomicznych, Dzierżyński, Machlewski.
One w 1937 roku zostały przez Józefa Stalina wykończone.
W 1937 roku właśnie padli, czy w 1938, padli ofiarą czystek i albo zostali wymordowani, albo wywiezieni gdzieś tam na Syberię. Tak samo ci ludzie, którzy żyli na wschodnich terenach II Rzeczpospolitej, to tam była ich ojczyzna. Oczywiście tożsamość polska
ta
także.
Ta ojczyzna uciekła od nich.
Ale to nie jest żaden powrót i żadna repatriacja. No, mhm. Tylko ich potomkowie w trzecim, czwartym czy piątym pokoleniu mogli zyskać w ten sposób szansę, żeby przyjechać do Polski. Podejrzewam, akceptując, że istnieje pewna moralna powinność po stronie polskiej, żeby o tych ludziach myśleć i im pomagać, podejrzewam jednak, że w dużym stopniu to z ich strony jest raczej nie kwestia wyboru tych łanów mazowieckich i
nie
tak
kwestia
dalej,
wyjazdu tylko, do ojczyzny, tylko?
Tylko w dużym stopniu jednak taka rozważanie, czy tam mi będzie lepiej. Mhm. Mam szansę,
pomału,
bo Polska daje takie szanse, więc może pojadę. W 2014 roku czytałem ocenę tego projektu Macieja Płażyńskiego i tam właśnie był, znaczy Jakub, już firmowanego przez Jakuba Płażyńskiego, i tam było szereg takich, tego typu właśnie zastrzeżeń, że wtedy zresztą te pieniądze, które rząd miał dawać, były bodaj dwukrotnie większe niż to, co jest w tym projekcie obecnym, więc zastanawiałem się, czy na przykład to nie będzie powodowało takich małżeństw po prostu fikcyjnych na wschodzie, po to, żeby jakaś osoba jako małżonek Polaka czy Polki zyskała szansę wyjazdu do Polski. I...
Ale Marku, żebym dobrze zrozumiał, to jesteś za tą ustawą, czy jakieś zastrzeżenie masz?
Jestem za tą ustawą, ale nie można tutaj wszystkiego na poziomie emocji rozpatrywać, bo jest, cała ta sprawa będzie rodziła całą masę wątpliwości. No ja miałem parę lat temu okazję zetknąć się z Polakiem z Sachalina, czy już w ogóle z końca świata. I on tu zresztą niesłychanie operatywny człowiek, który w końcu dopiął tego, gdzieś mieszka, nie wiem, w Stalowej Woli. On przyjechał z żoną Tatarką, z własnym synem i z synem tej żony z pierwszego małżeństwa, z kimś znowu, ja nie wiem, Czuwasza czy jaki, no w każdym razie zupełnie nic nie mającego wspólnego z Polską. Jeden syn nie miał nic wspólnego, żona nie miała nic wspólnego z polskością, czyli pół Polakiem był tylko młodszy syn. No i mówię, bardzo sympatyczni ludzie i bardzo, bardzo zadowoleni z tego, że przyjechali. Ale czym to się w gruncie rzeczy różni od sytuacji, nie wiem, Syryjczyka?
No dobrze.
Zaznaczam.
Artur Górski.
Rzeczywiście trywializowanie spojrzenia tego do łanów mazowieckich i błotno-narwiańskich to jest płycenie tematu. Bo Polska się upomina o swoich obywateli.
Oczywiście, panie Arturze,
tak jak w Parlamencie Europejskim rozumiem język polski też. Co do kwestii związanych z tym, o czym mówił Romek, rzeczywiście Rosja sowiecka mogła przeorać psychikę tych ludzi, ale ja bym się tego nie obawiał. Niemcy się nie obawiali ściągać z Pomorza czy ze Śląska, powołując się na krew niemiecką.
A teraz mają problemy z Niemcami.
Ale ja mówię o polskich obywatelach, którzy tam znajdowali... Ale pozwoli pan. Znajdowali tam dziadka czy pradziadka i utrzymywali obywatelstwo Bundesrepubliki, tak? O tym mówimy. I paręset tysięcy, jeśli nie ponad milion, wyjechał w ten sposób do RFN-u. Tam szukając lepszego życia, powołując się na mniej lub bardziej uprawnione związki z Niemcami. A co do kwestii migracyjnych i kwestii, przed którymi stoi cała Europa, to jest też odpowiedź polskiego rządu na załamanie strefy Schengen, która nas czeka niebawem, przynajmniej południowym, miękkim podbrzuszu, na to, co zrobiła kanclerz Angela Merkel, która niczym udzielna królowa zdecydowała za inne państwa i na swój kłopot przez Włochy i Grecję, która się zachowała w tym momencie biernie, przyjęła ponad milion.
A jaka to jest odpowiedź na ten problem?
To jest też odpowiedź na to, że my mamy swój temat, który musimy zważyć tak samo jak przy okazji Polaków w Donbasie, ogarniętych wojną też, musieliśmy czekać na ich ściągnięcie.
Jest też, mamy swój temat, mamy tych repatriantów, których chcemy tutaj do nas sprowadzić, ale wydaje mi się, że nie uciekniemy od tych kwot, które Unia Europejska chce przeznaczyć tych uchodźców z, relokowanych z Unii Europejskiej, bo polski rząd mimo wszystko potwierdził zobowiązanie poprzedniego rządu, więc myślę, że to chyba nie jest odpowiedź.
Ale my nie musimy się bać 7 tysięcy osób, jeśli będziemy widzieć, kto do nas przyjeżdża, jeśli będą to osoby, które ja nie będę się odwoływał, a może jednak, do wydarzeń w Noc Sylwestrową w większości krajów zachodniej Europy, która ma problem i ja nie życzyłbym sobie, żeby tu przyjeżdżali osobnicy, którzy będą się zajmowali atakami na nasze dziewczyny, tak? I przy bierności policji i mediów, które przez 5 dni to skrywały skrzętnie. Takich sobie my gości tu nie życzymy. I to jest oczywiste, że te protesty, które gdzieś tam były w Białej Podlaskiej czy w innych miastach, wywołane były akurat tą niepokojącą wieścią. Zresztą to potwierdza to, o czym mówimy od ponad roku, tak?
Roman Daszyński.
To ciekawe, co Artur powiedział, bo to można usłyszeć na każdej wiejskiej zabawie, tylko wtedy kolor skóry, ani religia nie są...
Uczestniczysz on często w wiejskich zabawach, rozumiem, tak? Jesteś miłościwy.
Dajmy Rompoli teraz. Dajmy Rompoli teraz.
Bardzo sympatyczna atmosfera, miłe miejsca. Dobrze. Oczywiście, że to nie jest coś w zamian. To nie jest tak, że możemy sprowadzić 20 tysięcy Polaków, repatriantów ze wschodu i powiedzieć Unii Europejskiej, no zobaczcie, my już swoje przyjęliśmy. Nie. Jest zasada Solidarności Europejskiej i to, co zrobimy z naszymi repatriantami ze wschodu, to jest zupełnie osobny temat, którego wcale Unia Europejska nie będzie uwzględniać. Chodzi albowiem o zasadę Solidarności Europejskiej, a ona ma pewne skutki. To znaczy, jeśli wzięliśmy ogromną i wciąż bierzemy ogromną pomoc finansową ze strony Unii Europejskiej, to nie bardzo możemy powiedzieć, a teraz, przepraszam, wypinamy się na was, bo nie podoba nam się sprowadzenie uchodźców z Bliskiego Wschodu. Mm-hmm. Tak nie jest.
Składek do Brukseli nie odprowadzamy rąku. Tak, nasze składki tam są mile widziane.
Daj spokój.
Nie wraca też dysproporcja do firm.
Dysproporcja między składkami a środkami pomocowymi, jakie w ciągu ostatnich lat uzyskaliśmy, jest ogromna.
Czasem będziemy płatnikiem netto do kasy Unii.
No może.
Warunkiem,
że osiągniemy.
Ale oczywiście te firmy, które są z Niemiec, z Francji, hipermarkety,
tego byśmy sobie życzyli. Te wszystkie autostrady, ta cała infrastruktura, ten niesamowity skok cywilizacyjny, jaki się odbył, to naprawdę się mogło odbyć za pieniądze unijne, żadne inne.
Chciałbym zacytować dwa głosy naszych słuchaczy. Głosy mocno odmienne, tak to ujmę. Jedna z naszych słuchaczy pisze, że przyjmują uchodźców, a ilu naszych ludzi przez mróz odeszło, niech tym naszym starszym ludziom pomagają, a potem myślą o uchodźcach. To pojawia się dosyć często, takie stwierdzenie. To jest taka, nazwijmy to, jedna skrajność. I drugi głos, bardzo ciekawy, bo nasz słuchacz Walerii pisze, że przyjechałem na studia i już tu zostałem. Rodzina mieszka na Litwie i nie zamierza się przenosić. Reasumując, na własnym przykładzie wydaje mi się, pisze nasz słuchacz, że ci Polacy z Kazachstanu bądź Rosji pewnie wrócą, ci z Litwy już nie. I wiem, że istnieje pewna grupa Polaków, którzy wyzywają ich od ruskich. Niestety, pisze pan Walerii, Marek Ponikowski.
No właśnie, to jest konsekwencja tej Polski po 45 roku, która raptem z narodów
z kraju państwa, wielonarodowego stała się homogenicznym.
Stała się absolutnie jednolita etnicznie.
Józef Stalin spełnił marzenie Romana Dmowskiego. Tak
właśnie, z ust mi to wyjąłeś. I w efekcie jesteśmy tak generalnie źle nastawieni do obcych, zwłaszcza jeśli jest ich nie jeden egzotyczny jakiś Murzyn, Arab i tak dalej, tylko ludzie, którzy mieliby tutaj mieszkać, w tym społeczeństwie po prostu nie ma miejsca dla ludzi o innym kolorze skóry, o wyznających innych religii i tak dalej. Tu popełniono przez minione lata na pewno bardzo wiele błędów, bo nie uwzględniając właśnie tej bardzo niedobrej okoliczności.
Panowie, wczoraj słuchałem Ewę Tomaszewską, to jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości, no, wieloletnia działaczka Solidarności, tak. Właśnie o tym mówię. Słuchałem Ewę Tomaszewską, która mówiła, że Solidarność chce, aby w niedzielę obowiązywał zakaz handlu i zapowiada projekt ustawy w tej sprawie. Mówi, że pracą w niedzielę odbieramy prawo do wypoczynku pracownikom handlu i ich rodzinom, że przez kilkadziesiąt lat poza szczególnymi zawodami mieliśmy niedzielę wolną od pracy i nagle okazuje się, że mają nastąpić niesłychane straty ekonomiczne, ironizowała Ewa Tomaszewska. A więc rozpoczynamy znowu dyskusję, bo już ona była przecież, o zakazie pracy, o zakazie handlu w niedzielę, czyli te, jak rozumiem, sklepy, gdzie są zatrudnieni pracownicy na umowę o pracę, tacy na co dzień zatrudnieni, bo nie tylko na umowę o pracę, także na inne formy zatrudnienia, nie będą czynne. Nie zaczynał rundy chyba Marek Ponikowski jeszcze.
Pani Tomaszewska wyraźnie nie wyczuła tak zwanej mądrości etapu, bo na tym etapie szans na to, że tego typu projekt PiS zaakceptuje, wydaje mi się bliska zeru. Dlatego, że właśnie wczoraj dowiedzieliśmy się, jakie stawki będą obowiązywały w tym podatku od sklepów. Już nie wielkopowierzchniowych, tylko wszystkich właściwie
wszystkich punktów
poza
handlowych.
Maleńkimi sklepikami.
Nie, jakimi... wszystkich punktów handlowych, wszystkich, nawet tych małych, tylko że kwestia jest tego, że kwota, która będzie opodatkowana, zaczyna się od 1 200 000.
I otóż najwyższa stawka 1,9% dotyczyć będzie handlu w weekendy. I w związku z tym, ponieważ rząd w tej chwili nerwowo poszukuje pieniędzy na spełnienie tych obietnic wyborczych na czele z tym 500+, nie wydaje mi się prawdopodobne, aby ktokolwiek z decydentów spojrzał przychylnym okiem na to, żeby te pieniądze jedno tu wydawać, a tutaj odcinać sobie dopływ
gotówki.
Zresztą,
do budżetu
zresztą,
państwa.
Zresztą w sumie przy tych wszystkich wydatkach dość niewielki.
Roman Daszczyński.
Nie wiem, czy Marek ma rację, ponieważ PiS traktuje Solidarność jako poważnego sojusznika i Solidarność regularnie się dopomina właśnie o tę zmianę i powiem szczerze i na sercu, kładąc rękę, uważam, że zmianę bardzo potrzebną. Uważam, że rzeczywiście powinno być tak, że te kobiety, które widuję również w niedzielę, przyznaję się, przy kasach na przykład w Tesco, powinny ten czas poświęcić dla swoich rodzin, mieć więcej wypoczynku. To wszystko przecież jest logistyka. Możemy się zaopatrzyć na niedzielę, w piątek, w sobotę. Nie trzeba w niedzielę chodzić.
Tylko, że zaraz w rąku pracodawcy pewnie powiedzą ci właściciele sklepów, powiedzą, jak zamkniemy w niedzielę, to one, te kobiety, o których mówisz, zarobią mniej, albo potrzeba ich będzie mniej.
Być może, ale sądzę, że...
Wtedy będą mogły się cały tydzień zaopiekować dziećmi.
No nie, to są jednak trochę dzikie i niedobre zasady. To ten powszechny handel, wszystkie sklepy otwarte, naprawdę... wielkie tysiące...
W wielu krajach na zachodzie tego nie ma. Tak.
Ja znam przykład Norwegii, który nie jest oczywiście
Artur
idealny.
Górski w tej chwili.
Ale w Norwegii w niedzielę się po prostu nie kupuje.
Romek był tacy, ja Artur Górski. Pod tym się podpisuje. Ja wcale nie straciłem czasu. Rzeczywiście NZZ Solidarność od lat upomina się o godne warunki pracy, o godność człowieka pracy. Jednym z tych warunków jest też prawo do wolnej niedzieli zapisane w kodeksie pracy. To nie są służby ratunkowe, ratownicze, inne. Co do pracodawców. Oczywiście oczywiście można lepiej zorganizować pracę, można trochę więcej własnej inwencji włożyć, żeby pracownik wykorzystywał dobrze swój czas pracy. Co do zakupów, faktycznie można to zrobić w sobotę, a pamiętam takie ostrzeżenia, że to spadnie obrót, spadnie przychód przy Święcie Trzech Króli, przy wolnych sobotach, etc., etc. Co do kwestii związanych z podatkami, to wielkopowierzchniowe sklepy rzeczywiście, czy te wielkie konsorcja, które mają tutaj swoje blaszaki w naszych miastach, sobie z tym pewnie poradzą. Co do rodzinnych sklepów, to akurat zakaz handlu nie będzie obejmował, jak się domyślam, sklepów rodzinnych, gdzie może stanąć za ladą właściciel czy członek rodziny. I ten sposób zwiększy obrót.
Tak jak ma to miejsce w przypadku świąt. Tak?
Więc ten argument odpada.
Ale nie, więc, w ogóle nie odpada.
Ależ oczywiście, bo wtedy zwiększy się ich obrót. Oczywiście tu kwestia tego, co Paweł Szałmacha zdradził, czy wysokość tej stawki, ja bym rzeczywiście opowiadał się za nieco niższą stawką, ale uzależniono też, ona jest zresztą uzależniona od obrotu. Przypominam, że w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, w Izraelu nie sposób znaleźć sklepu otwartego, sklepu powszechnie dostępnego, stacji benzynowej czy kiosku na lotnisku, czy hipermarketu we Francji. Co ciekawe, Niemcy, Francuzi u siebie zamykają hipermarkety, a Polacy, proszę bardzo, muszą pracować i robić zakupy w świątyni Babilonu w niedzielę.
No bo przyzwyczailiśmy się po prostu.
I to nie jest dobre przyzwyczajenie.
To prawda,
przyzwyczailiśmy się. Ale to nam mówiono.
Panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Gośćmi komentarzy Radia Gdańsk byli Artur Górski, Gazeta Gdańska i magazyn Solidarność.
Dziękuję państwu.
Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Gdańsk.
Dziękuję.
I Roman Daszczyński, portal gdańsk.pl.
Dziękuję za uwagę.
Bardzo serdecznie państwu dziękujemy także za te wszystkie ciekawe SMS-y, jakie do nas napłynęły w przypadku repatriantów, czy też województwa środkowo-pomorskiego. O, także już przyszły SMS-y dotyczące sklepów. Ile osób straci pracę? Pyta pani Małgosia. Zamknięte sklepy i będziemy płacić bezrobotne. To znaczy, że właściciele sklepów nie muszą spędzać czasu z rodziną w niedzielę. To chodzi o te małe sklepy, które rodzinne będą. Za chwilę w Radiu Gdańsk po godzinie 10:00 audycja Ludzie i Pieniądze. Iwona Wysocka serdecznie zaprasza. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.